Dobry wieczór, przy mikrofonie Rafał Regulski, 21.05. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński. 14 marca 2023 Jędrzej Józefowicz i Piotr Kilian docierają do punktu oznaczonego na mapie jako Ice Cap Point 660, po czym rozbijają przy nim obóz. Wieje silny wiatr, namiot z trudem udaje się postawić. Wskakują do śpiworów najszybciej, jak tylko potrafią, marząc o poranku. Tak zaczyna się reportaż miesięcznika National Geographic poświęcony zimowemu przejściu szlaku Arctic Circle Trail. Jeden z dwóch bohaterów tego reportażu, jeden z tych dwóch podróżników, Jędrzej Józefowicz, jest obok mnie w studio. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Miło mi cię widzieć tutaj, Jędrzeju. Ta wyprawa, którą przewrotnie zacytowałem, dlatego przewrotnie mówię, że bo to reportaż National Geographic, a ty jesteś też autorem, jako autor tego przejścia, sam opisałeś ten swój wyczyn, no i kolegi, w reportażu dla Kontynentów, czyli magazynu podróżników, reporterów, pisarzy, fotografów. Ja jednak chciałem, cytując to, zwrócić uwagę na to, że renomowany tytuł zainteresował się tą wędrówką młodych Polaków. Czujesz się sławnym podróżnikiem?
Nie, absolutnie nie.
Nie.
Nie, nie, jeszcze nie.
Jeszcze nie, czyli dążysz do tego.
Nie wiem, czy do tego dążę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby spełniać swoje marzenia, to, co się zrodzi w głowie, żeby po prostu później realizować, a to, czy się jest znanym, czy się nie jest znanym, to już taki trochę efekt uboczny tego. Nie jest to dla mnie najważniejsze.
A powiedz mi, bo to przejście miało miejsce już ponad rok temu i chcę zapytać, czy jest coś z tej wyprawy, co wciąż w tobie siedzi, czym wciąż żyjesz?
Co jakiś czas lubię sobie przypominać właśnie to, co pan przeczytał, ten moment dotarcia do lądolodu grenlandzkiego. To do teraz siedzi w mojej głowie, ten moment, gdy docieramy, gdy widzimy tego olbrzymiego potwora, do którego się zmierzało. No to jest takie wyjątkowe miejsce, no nie jesteśmy tak naprawdę oprócz Grenlandii, czy Antarktydy, czy innych jeszcze rejonów na świecie, no zbyt często doświadczać takich momentów, gdy widzimy lodowiec, gdy widzimy lądolód, więc to jest coś niezwykłego być w takim miejscu.
Mm-hmm. Wasza wyprawa była wyjątkowa dlatego, że odbyła się właśnie zimą, bo wydaje się, że na Grenlandię trochę osób podróżuje lata, ale wasza wyprawa była wyjątkowa właśnie przez to, że zrobiliście bodaj 440
kilometrów. Tak, około 440.
Pieszo.
Tak, tak, zgadza się.
Zimą.
Tak jest.
Jako pierwsi, czy nie?
Gdy dotarliśmy już po wyprawie do Sisimiut i spotkaliśmy się z opiekunką szlaku, no to powiedziała nam, że nie słyszała, żeby ktokolwiek kiedyś ten szlak przeszedł dwukrotnie, to znaczy tam i z powrotem zimą, więc być może jesteśmy pierwsi, ale no w sumie nie jesteśmy w stanie też tego zweryfikować, bo może ktoś po prostu szedł tak jak my kiedyś zimą dwie strony i nikomu o tym nie mówił, więc jakoś nie podkreślmy tego szczególnie, ale gdy to usłyszeliśmy, no to zrobiło się miło. No na pewno taka wyprawa zimą na tym szlaku, no jest to coś ciekawego, coś wyjątkowego, bo tak naprawdę nie spotyka się za bardzo ludzi tam w trakcie wędrówki. Gdy tak sprawdzałem sobie statystyki z zeszłego roku, no to bodajże między majem a wrześniem na szlaku było ponad 700 osób, ponad 700 wędrowców, a zimą ja jestem w stanie policzyć na jednej dłoni, na dwóch dłoniach tak naprawdę spotkanych wędrowców.
Wędrowców, bo zwracaliście uwagę na to, że spotykaliście tam myśliwych na jakichś pojazdach, tak?
Tak, tak. Myśliwych na skuterach śnieżnych. Czasami były ci myśliwi jeździli na psim zaprzęgu, ale najczęściej to były skutery śnieżne. No przede wszystkim nam one doskwierały na początku szlaku. I na końcu, no gdy byliśmy najpierw przy Sisimiut, gdy opuszczaliśmy drugą największą miejscowość na Grenlandii, no i gdy później ocieraliśmy do Kangerlussuaq, do takiej niewielkiej osady, to wtedy to natężenie skuterów przy tych dwóch miejscowościach było i śmialiśmy się z Piotkiem, że co to za jeden z najbardziej odizolowanych szlaków na świecie, skoro jest tyle hałasu na nim, co chwilę po prostu skuter za skuterem, no ale później, gdy się już jest w głębi tego szlaku, no to raz, dwa razy dziennie taki skuter przejeżdżał obok nas lub w okolicy gdzieś blisko nas.
Na co oni polują?
na co oni polują. O matko, nie chcę wchodzić w takie już szczegóły, bo aż tak bardzo też nie wchodziłem w to. Wiem, że no, polują na piżmowoły arktyczne, ale z tego co wiem, jak rozmawialiśmy z jednym myśliwym, to gdy się z tym myśliwym spotkaliśmy w jednej z chat i rozmawialiśmy z nim, to tłumaczył nam, że na przykład w tym momencie w marcu, kiedy się z nim spotkaliśmy, no to mówił, że już na ten moment nie ma, nie jest to czas na polowanie na piżmowoła, że w tym momencie polują na partwy, czyli takie ptaki, no i na zające arktyczne. A jak to dokładnie faktycznie wygląda cały ich rok, jeśli chodzi o polowanie, no to nie mam takiej wiedzy, natomiast polują na piżmowoły, polują na wspomniane zające, na partwy, ale na renifery.
Ale powiedz mi, faktycznie tych zwierząt tam tyle jest, to znaczy, czy wy idąc pieszo, robiąc 440 kilometrów, to spotykaliście te zwierzęta? Widzieliście je?
Gdy byliśmy blisko lądolodu już grenlandzkiego, no to faktycznie renifery dosyć często przecinały nam drogę. Jak się nie pokazywały z jednej strony, to pokazywały się z drugiej. Widzieliśmy kilka razy zająca. Pojawił się przy jednej z chat też lis polarny, ale tak to tych zwierząt no, nie widywaliśmy za dużo.
Czy kiedy mówisz lis polarny, zając polarny, to masz na myśli zwykłego lisa, zwykłego zająca, tyle że białego?
Tak.
I to cała tajemnica polarności takiego zwierzęcia.
Na pierwszy rzut oka tak.
A na drugi? Bo też właściwie pytam, czy te zwierzęta dają się, poddadzą się drugiemu rzutowi oka, czy jednak są płochliwe i uciekają?
Z lisem polarnym była taka historia, że gdy podszedł pod naszą chatę i gdy jeszcze nas nie widział, no to krążył sobie, węszył, a gdy zacząłem otwierać drzwi, no to od razu uciekł, no i tak jak wspomniałem, biały lis na białym śniegu, no to od razu zniknął mi z oczu. Natomiast był komunikat na oficjalnej stronie szlaku, o którym dowiedzieliśmy się już po zakończeniu wędrówki, no bo nie mieliśmy tam zasięgu ani internetu, żeby to w międzyczasie sprawdzać. I była informacja, że na szlaku aktualnie można spotkać lisy polarne, że lis polarny ze ścieklizną, że podobno jakiegoś wędrowca lis gonił, ścigał i nie mógł się od niego odczepić i po prostu opiekunowie szlaku dali taką informację na stronie, żeby uważać, bo mogą mieć ściekliznę.
Mm-hmm. Wrócę jeszcze do opiekunki szlaku. Szlaku, który nazywa się, przypomnę tę nazwę, Arctic Circle Trail, czyli arktyczne koło, takie, jak to powiedzieć?
Podbiegunowe.
To jest Australijka, niejaka tak. Liza. Na czym polega to jej opiekowanie się tym szlakiem?
No, przede wszystkim Liza zajmuje się też promowaniem tego szlaku, pisze różne artykuły, robi zdjęcia, nagrywa filmy, prowadzi stronę internetową, prowadzi grupę na Facebooku, gdzie wędrowcy mogą się z różnymi wskazówkami wymieniać, ale też nadzoruje sprzątanie, gdy śnieg na szlaku się topi, to docierają tam po prostu spod tego śniegu, wyłania się niestety dużo śmieci wokół tych chat. Liza nieraz informuje na grupach, żeby po prostu o to dbać. Wiadomo, zimą to wszystko jest przykryte śniegiem, natomiast latem odsłaniają się różne paskudstwa, no i Liza z ekipą to po prostu sprząta. Liza też zajmuje się oznakowaniem takiego szlaku, bo aktualnie przygotowują alternatywną trasę południową, gdzie też będą oznakowania, gdzie ma być nawet chata postawiona, więc to też wszystko Liza nadzoruje.
O te chaty jeszcze zapytam, ale o oznakowanie mnie interesuje, bo na waszych zdjęciach widziałem kopczyki z kamieni poukładane. To są te oznakowania?
Tak, ale te kopce to przede wszystkim myślę, że się przydają wędrowcom latem, bo ten szlak zupełnie latem inaczej przebiega, idzie dookoła jezior, szczytami gór. Natomiast zimą przede wszystkim jest to trasa po zamarzniętych jeziorach. To tak naprawdę skutery śnieżne wyznaczają ślad trasy, więc te kamienne kopce tak naprawdę są wtedy bezużyteczne.
Mhm. Czyli rozumiem przez to, że zimowe przejście jest krótsze, skoro przebiega po zamarzniętych taflach i nie trzeba wchodzić na góry, można po prostu przecinać pewne przestrzenie,
tak,
zamiast
tak.
je obchodzić.
To prawda.
I przez to jest lżej zimą?
Czy lżej? Nie powiedziałbym. No, jest bardzo zimno. Nieraz są dni, że jest minus 20 stopni. Czasami jest to minus 10, minus 14, ale...
Ale tu ci wejdę w słowo, bo właśnie czytając te relacje myślałem, że jest zimniej niż minus 20. Minus 20 to my miewamy w takie najbardziej
mroźne... Też mi się tak wydawało, ale usłyszeliśmy później po wędrówce, że ta zima, podczas której wędrowaliśmy, była jedną z najcieplejszych w ostatnich latach na Grenlandii. Rok później, gdy widziałem relacje innych wędrowców z Polski na tym szlaku, no to jak widziałem ich zdjęcia, no to już po zdjęciach było widać, że są bardziej srogie warunki, szale, czapki, twarze pozamarzane, szron na szalikach, ale też jak rozmawiałem właśnie z Lizą, to mówiła, że ta zima, która była w tym roku, była no surowsza.
Mhm. Czyli kiedy wyszliście, to powiedzmy, że najbardziej dokuczliwa temperatura to była ta minus 20.
Taka przez nas faktycznie sprawdzona, w sensie moja żona Kamila wysłała nam na komunikatorze satelitarnym informację, że uważajcie, tej nocy będzie minus 20, bo Kamila starała się co jakiś czas po prostu sprawdzać w internecie pogodę i nam dawać znać. No ale tak naprawdę nie mamy sprawdzonego każdego dnia po kolei, więc kto wie, może przy takim lądolodzie grenlandzkim, przy którym spaliśmy, było o wiele zimniej. Nie wiemy, ile było wtedy stopni, natomiast jednego dnia faktycznie było te minus 20, Kamila nam dawała znać. No i było rzeźko.
Czyli szliście sobie szlakiem zimowym, powiedzmy, wyznaczonym przez ślady po pojazdach zimowych, które tam przejeżdżały. I mieliście po drodze chatki. Jakie chatki? Co to za chatki? CO było?
Ja lubię tak pół żartem, pół serio mówić, że te chatki różnią się od namiotu tym, że dało się w nich wyprostować, bo oczywiście mieliśmy też ze sobą na szlaku namiot, kilka nocy w nim spędziliśmy, ale tak, na tym wspomnianym szlaku jest kilka chat. No one są tak w stanie pomieścić między 6 do 10 osób. To są takie, no, że tak się wyrażę, prymitywne dosyć pomieszczenia. No, nie ma w nich wody, nie ma w nich w niektórych przypadkach też suchej toalety, prądu. No, jest w nich zimno, no i można po prostu się w nich wyprostować. Nie ma tego komfortu oczywiście w namiocie. W namiocie nie da się wyprostować, więc to jest plus tych chatek, że da się w nich wyprostować. Natomiast cały czas siedzimy w nich ciepło ubrani, w tych grubych śpiworach, w kurtkach, w czapce.
Czyli tyle, że jest ściana i sufit, dach.
Można tak powiedzieć.
Aha. Ale jest cieplej niż na dworze.
No tak, to tak, ale nie jakoś szczególnie mocno.
I co ile kilometrów taka chatka stoi?
Mniej więcej tak, no my szliśmy średnio dziennie 20-25 kilometrów. Pamiętam, że jedna chatka była chyba oddalona od ponad 30 kilometrów, to wtedy zrobiliśmy po drodze gdzieś nocleg przy jeziorze w namiocie.
Namiot jakiś specjalny, taki na arktyczne temperatury?
Tak, mieliśmy namiot na warunki zimowe, dosyć ciasny, więc już po kilkunastu dniach takiego wędrowania bez prysznica, no to zapachy bywały różnie, jak tak człowiek się obracał raz w jedną, raz w drugą stronę. Raz czuł siebie, a raz kolegę.
A powiedz mi, tak słucham ciebie i mówimy o tym, że no niby jest to, no bo jest to wyczyn. Robiliście to taką, z taką świadomością, że jest to wyczyn jakiś taki...
Nie, absolutnie nie.
Bo zastanawiam się, co jest wyczynem w XXI wieku, kiedy możesz założyć mega hermetyczną kurtkę, mieć podobnie hermetyczny namiot.
Ja tak do tego nie podchodziłem. No tak jak już wspominałem, no dla mnie najważniejsze jest realizowanie marzeń. Kiedyś sobie po prostu wymarzyłem tą Grenlandię, wymarzyłem sobie ten szlak. No i tak sobie przez te kilka lat o tym szlaku marzyłem. Więc ja nie chcę w ogóle wchodzić w ten temat, co było wyczynem, a co nie, bo... No dziś mam wrażenie, że czasami te tematy są często gdzieś tam podkoloryzowane, więc nie, wolałbym tą ścieżką nie iść.
Rozumiem, no oczywiście, że nie będziemy ubrązawiać czegoś, co nie zasługuje na brąz, że tak powiem, pomnikowy oczywiście.
Natomiast no, tutaj też nie chcę być też fałszywie skromny, więc uważam, że no to też ten szlak, ta wędrówka nie jest też dla każdego, więc... Jeśli ktoś z was słucha i chciałby pójść na ten szlak, a nie ma żadnego doświadczenia, czy to w wędrówkach latem, czy zimą, nigdy nie nocował w polskich górach zimą, no to proszę, nie wybierajcie się na ten szlak.
Zresztą, no to, że zainteresowała się wami opiekunka szlaku, Australijka Liza, która od was chciała się dowiedzieć pewnych rzeczy, no bo was potraktowała jako tych, którzy jako pierwsi przeszli, albo przynajmniej
dwie strony,
o których ona wiedziała, tak, że przeszliście w te i we w te tym zimowym właśnie szlakiem, no to ta jej reakcja oznacza, że jednak jest to jakieś...
Tak, Liza wyczyny. Nieraz podkreślała, że po prostu brakuje informacji na stronie internetowej o zimowych przejściach. Ona do dziś szuka po prostu osób, które zimą wędrują tym szlakiem, planują lub już to zrobiły, i nawet na stronie internetowej jest taka zakładka, że po prostu można wysyłać swoje relacje zimowych przejść. I faktycznie jak się wchodzi na tą stronę, no to większość informacji jest na temat letnich przejść, dlatego ona tak po prostu szuka tych informacji na temat zimy. Nawet jak czytaliśmy przewodnik po tym szlaku, Padiego Dillona, jeśli dobrze mówię, to on też skupiał się w tym swoim przewodniku na przejściach letnich, gdy jeziora nie są zamarznięte, gdy na tym szlaku nie ma śniegu, nie ma lodu, jest wtedy to bardzo bagnisty teren, zielony, skalisty, i faktycznie no, Liza bardzo podkreślała ten temat.
A powiedz, ta biel nie oślepiała was? Biel śniegu, biel pewno też nieba?
Mieliśmy specjalistyczne okulary przeciwsłoneczne, takie, z których też korzystają wspinacze, gdzie się zimą wspinają w górach, więc no, one ratowały, bo był taki dzień, jeden dzień szczególny, gdzie faktycznie te moje oczy były zmęczone, bo było wtedy bardzo pochmurno, niebo było takie... No, zachmurzone, wręcz wydawało mi się, że to jest mgła już nachodząca, dookoła biel, góry białe, jezioro białe, więc nawet już tego śladu skuterów nie widziałem. Wszystko mi się tak zlewało przed oczami, że nawet w tych okularach te oczy mnie bolały i po prostu dookoła się rozglądałem i szukałem gdzieś choćby skrawka ciemnej skały, żeby na czymś innym niż biel skupić wzrok, bo był taki jeden dzień, że faktycznie narzekałem na to. Ale myślę, że gdyby nie okulary przeciwsłoneczne, to byłoby naprawdę o wiele, wiele gorzej.
Zapytam za chwilę o takie przeżycia metafizyczne, być może stały się udziałem twoim przy takiej wędrówce, gdzie, jak rozumiem, tej ciszy było dużo, tego spokoju, tego bezruchu, ale jeszcze przedtem dopytam o waszą rozmowę z Lizą, opiekunką szlaku. Czy potrafisz mi powiedzieć, co wyście dorzucili do jej wiedzy na temat tego szlaku właśnie dzięki temu przejściu zimowemu? Czego nowego ona się od was dowiedziała? Czy masz taką świadomość, że faktycznie ona jako opiekunka tego szlaku czegoś nowego się od was właśnie dowiedziała?
Czy dowiedziała się czegoś nowego, to teraz ciężko mi na szybko sobie przypomnieć. Już trochę czasu minęło od tego. Natomiast opowiadaliśmy Lizie, że przede wszystkim to, co warto wymienić, napisać na stronie szlaku, to że po prostu ten szlak zimą zupełnie inaczej przebiega. Że warto się skupić na tych też takich kwestiach właśnie związanych z nawigacją, że te właśnie te kamienne kopce nie są wtedy zupełnie potrzebne, że warto mieć przykładowo aplikację w telefonie ściągniętą ze śladem szlaku, czy przykładowo, my akurat nie mieliśmy, ale latem też ludzie korzystają z papierowych map, to też jest w sumie taka wersja letnia wtedy szlaku. No więc przede wszystkim podkreślaliśmy ten aspekt tego, że ten szlak inaczej przebiega, że te kamienne kopce są bezużyteczne, no i że warto po prostu orientować się w terenie, żeby po prostu się nie zagubić.
Metafizyka. Czy rzeczywiście możesz powiedzieć, że dotknąłeś tam jakiegoś absolutu? Rozumiem, że tam, nie wiem, była łączność internetowa cały czas, czy nie?
Nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy też zasięgu telefonii komórkowej, więc nie dało się do nas zadzwonić ani wysłać SMS-a. Mieliśmy ze sobą komunikator satelitarny. Ten komunikator był połączony z naszymi telefonami, dlatego mieliśmy w telefonie trasę wyznaczoną po śladzie tego szlaku. Oczywiście w aplikacji też była trasa letnia, więc musieliśmy iść trochę po prostu inaczej niż pokazywał telefon. No więc nie było z nami łączności. No przez to też można było trochę odpocząć od tego zgiełku, od tego po prostu takiego pędu życia, no bo ja też mam doświadczenie dziennikarskie, wiem jak to jest być po prostu na bieżąco ze wszystkim, wszystko śledzić. Ciągle po prostu czymś się interesować, a tu nagle tego nie ma. Nie ma internetu, nikt do ciebie nie pisze, nikt do ciebie nie dzwoni. I dla mnie to jest jedno z lepszych wspomnień, że ja mogłem tam się tak zwyczajnie odmurzyć, zresetować, nie wiedząc o niczym. Oczywiście dostawaliśmy raz dziennie wiadomości od Kamili, że wszystko u naszej rodziny okej, że z dziadkiem, z mamą wszystko w porządku, że tęsknią. Natomiast no, nie był człowiek przepełniony tymi bodźcami, tymi informacjami. I dla mnie to było piękne doświadczenie, ale jednocześnie ta pustka, ta cisza nieraz sprawiała mi dużo też takiego bólu, ponieważ tutaj wejdę taki aspekt trochę osobisty. No, ponad 3 lata temu zmarł mój brat. I gdy mój brat zmarł, to mam wrażenie, że nigdy nie przerobiłem jakby żałoby po moim bracie, bo po śmierci brata bardzo szybko wróciłem do pracy, żeby po prostu nie myśleć, żeby po prostu uciec od tego. Ciągle żyłem w takim pędzie. Tu festiwal zorganizowałem, tu książkę pisałem. Ciągle coś robiłem, żeby nie myśleć o tym. A nagle wyruszam tak naprawdę rok, niecały rok, przepraszam, mylę się, niecałe 2 lata po śmierci mojego brata na szlak i sobie nagle jakby uświadamiam, że ja nigdy tej śmierci nie przerobiłem. Że po prostu ciągle żyłem w pędzie, żeby o tym nie myśleć, a nagle jestem miesiąc odizolowany od wszystkiego, od tego pędu i nagle to wszystko do mnie wraca. I to było naprawdę ciężkie momentami.
Czyli rozumiem, że dopiero w takim miejscu w twojej głowie zrobiło się miejsce na te refleksje.
Żeby to przerobić właśnie. No wiadomo, tego się nie da nigdy w 100% przerobić, ale to było takie pierwsze zderzenie się z odejściem brata po prostu.
Co nazywasz przerobieniem?
Przerobieniem, no może tak też brzydko to nazywam.
Nie, ja wiem, ale...
Ale no tak po kolei poukładanie.
Uporządkowanie
wspomnień, przeanalizowanie tego, co się stało. I takie czasami też oddanie się emocjom, że nieraz zawsze w domu człowiek już chciał później, nie wiem, popłakać, wzruszyć się, bo no nie chciał już człowiek... Chciałem po prostu też pokazywać przed moją mamą, że jestem silny, że daję rady, nie chciałem jej dokładać. A na tej Grenlandii mogłem sobie dać upust tym emocjom. Więc cieszyłem się nieraz, że Piotrek idzie daleko przede mną, a ja po prostu no płakałem nieraz i dawałem sobie po prostu ulżyć.
Nie od dziś wiadomo, że Grenlandia topnieje. Czy widzieliście tam własne oczy?
Nie. To też jest temat, którego nie chcę poruszać, bo jechaliśmy na ten szlak, jechaliśmy na tą wyspę, żeby przejść ten szlak zimą w dwie strony, więc naszym celem nigdy nie było skupianie się przykładowo na topnieniu lodowców, czy na jakichś aspektach społecznych, politycznych, gospodarczych. No myślę, że może kiedyś się uda polecieć na drugi raz na Grenlandię i wtedy się temu na przykład przyjrzeć. Ale nie, w ogóle pod tym względem nie patrzyliśmy tak na Grenlandię.
Czyli ja rozumiem, że to wasze przejście, no użyję teraz takiego języka właśnie dziennikarskiego, że to nie miała być, że tak powiem, publicystyka w waszej głowie, tylko po prostu takie czysto estetyczne chłonięcie tego, co widzimy,
tak.
Przeżywanie własnych myśli, własnego życia.
Tak, no bo ciężko by było skupić się na tych sprawach, na szlaku, gdzie nie widzi się ludzi, gdzie nie ma zasięgu, gdzie nie idzie się przez żadną z miejscowości tak naprawdę. No więc jak tu poruszać zupełnie inne tematy, gdy nie ma po prostu na to szans?
Przypomnę, proszę Państwa, że naszym gościem w tej audycji dzisiejszej jest Jędrzej Józefowicz. Podróżnik i pielgrzym. O pielgrzymowaniu za chwilę.
And I want lots of money. I don't care about clever. I don't care about funny. I want loads of clothes. And I want loads of diamonds. I heard people die while they're trying to find them. And I'll take my clothes off. And it will be shameless. Cause everyone knows that's how you get famous. I'll look at the sun. And I'll look in the mirror. I'm on the right track. Yeah, I'm on to a winner. It's about film stars and less about mothers. It's all about fast cars and cussing each other. But it doesn't matter, cause
Zachodzie. Wcześniej Jędrzej Józefowicz, nasz gość, podróżnik, powiedział, że na taki szlak na Grenlandii, jaki on przeszedł z przyjacielem, nie ma co się wybierać bez wcześniejszego przygotowania. No to teraz o jednym z wyczynów, który za takie przygotowanie moglibyśmy uznać. Gdyż zanim pojechaliście we dwóch na Grenlandię, to ty sam wybrałeś się pieszo do Rzymu. Jako 22-latek w 2019 roku. 2 miesiące pieszej wędrówki. Skąd ten pomysł u 22-latka?
Tak samo jak z Grenlandią, od marzeń. Wszystko się zaczyna u mnie od marzeń. Natomiast konkretnie ten pomysł na Rzym to się wziął się z tego, że 2 lata wcześniej wędrowałem szlakiem Świętego Jakuba do Santiago de Compostela. No i gdy wróciłem do domu, no to nagle się okazało, że czegoś człowiekowi brakuje.
Przy czym tamten szlak, wcześniejszy, też nie robiłeś go sam,
nie,
tak?
Nie, wtedy z kolegami ze środy, z Romanem i Kubą, wędrowaliśmy z Lourdes do Santiago, ponad miesiąc na szlaku, ponad 1000 kilometrów w nogach. No i to, no wtedy miałem nieskończone 20 lat i dla mnie jako 20-latka, no to było tak niezwykłe przeżycie, że potem właśnie w domu nie mogłem się odnaleźć. W tej szarej rzeczywistości zacząłem myśleć o tym, gdzie by tu pójść dalej. I szukałem po prostu miejsca, które będzie podobne do Santiago, do szlaku Świętego Jakuba. No i pomyślałem wtedy o wędrówce do Rzymu, ale z podkreśleniem, żeby wyruszyć z własnego domu, ze środy wielkopolskiej, ponieważ...
I samemu.
Tak, tak. Nie chciałem ruszać sam, życie mnie tego zmusiło. Pytałem oczywiście najpierw Romana i Kubę, czy chcieliby pójść ze mną. Kuba stwierdził, że po Santiago mu wystarczy, a Roman wtedy, jeśli dobrze pamiętam, zaczynał chyba doktorat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, więc no nie miał czasu. Nikt się nie znalazł, więc poszedłem sam.
Poszedłeś sam i tak przewrotnie zapytam o taki kulminacyjny moment tej wędrówki. Znaczy nie wiem, czy kulminacyjny. W każdym razie w pewnym momencie przerwałeś tę podróż, tę wędrówkę. A czasami mogę przeczytać, że to było zawrócenie z trasy. Jak to odbierać?
Od 5 lat ten moment ciągle do mnie wraca w wielu rozmowach. No tak, zdarzyła się sytuacja, że musiałem po prostu przerwać moją wędrówkę, obrócić się na pięcie i wrócić na kilka dni do domu.
No. Ale wróciłeś,
nie pieszo, nie, ja już wtedy miałem prawie 1000 kilometrów w nogach, już byłem prawie miesiąc w trasie, więc jak zawróciłem, jak przerwałem tą wyprawę, no to wracałem pociągami i potem samolotem z Monachium do Poznania. Na chwilę zawitałem do domu, załatwiłem co trzeba było i wróciłem na trasę, ale niestety już przez ograniczony czas nie mogłem wrócić do miejsca, w którym przerwałem, tylko musiałem się przenieść, przetransportować do miejsca, w którym szedłbym, gdybym nie przerwał drogi, czyli wszystko musiało się dziać zgodnie z planem. Była to wtedy Dolina Aosty we Włoszech. Tam wznowiłem trasę i tam, gdybym szedł ciągiem bez przerywania, tego konkretnego dnia bym w tej Dolinie Aosty był.
Czy tajemnicą jest powód przerwania tej wędrówki?
Nie jest tajemnicą, bo opisałem tą historię w książce, ale zapraszam czytelników do książki. No, nie chciałbym do niej wracać, do tego momentu.
To jest dla ciebie przykre?
Przykre. 5 lat temu było przykre, dziś momentami jest to dla mnie może czasami zabawne. Takie po prostu, no pewnie gdybym był wtedy, te 5 lat temu, tak mądry jak jestem dziś, to myślę, żebym nie przerwał tej drogi, tylko szedłbym dalej.
Mhm. Co było dla ciebie najważniejsze w tej wędrówce?
W tej wędrówce? Przeżycie ponownie tego samego, co w drodze do Santiago de Compostela. Tej rutyny, tego wstawania codziennie rano, zakładania plecaka, pójścia przed siebie, podziwiania pięknych widoków, ale też oczekiwania na spotkania z niesamowitymi ludźmi, bo takich spotkań było mnóstwo i to w trakcie drogi do Santiago i później w trakcie drogi do Rzymu. Ja po prostu idąc do tego Rzymu chciałem na nowo odtworzyć te emocje, te wrażenia, które miałem 2 lata wcześniej. Taki był chyba mój główny cel tej wędrówki, żeby przejść ponownie to samo, ale idąc do innego miasta.
Dało się to powtórzyć?
Udało się, udało. Zdecydowanie się udało, choć spotkań z ludźmi było mniej, momentami było trudniej, ale udało się.
Mhm. Powiedz mi, jak taki młody człowiek sam wędruje, to ma pełne zaufanie do świata, że nic złego się nie stanie, czy jednak miałeś jakieś emocje, jakieś niepokoje?
Takim moim niepokojem chyba była przede wszystkim wędrówka przez Niemcy, bo no, miałem wtedy 22 lata, wiedziałem trochę o życiu mnie i tak bardzo na mnie wpłynęło to, co się pojawiało wtedy ogólnie przez te lata, czy to przed wyprawą, kilka lat przed wyprawą, czy krótko przed wyprawą, że jak media pisały, że tu się jakaś tragedia wydarzyła w Niemczech, że tu ktoś napadł, tutaj jakiś akt terroru czy zamachu, jakoś te informacje do mnie bardzo docierały wtedy do mojej głowy. I w mojej głowie się te Niemcy kojarzyły z takim niebezpiecznym krajem i miałem coś takiego, że się bałem po prostu, że co to będzie, gdy wejdę do tego kraju, będę przez te Niemcy szedł i co jeśli ktoś mnie, nie wiem, zaczepi, zaatakuje, że jakby tego się obawiałem, ale ostatecznie bardzo dobrze wspominam wędrówkę przez Niemcy, szedłem przez Bawarię, na każdym kroku ludzie się do mnie uśmiechali, witali, pytali, czy mi jakoś pomóc, czy dokąd w ogóle idę i naprawdę bardzo, bardzo dobrze wspominam ten czas. Było to 10 dni wędrówki przez Niemcy.
Szedłeś w sumie przez 4 kraje. W którym było dla takiego wędrownika najciężej, najtrudniej, biorąc pod uwagę wszystko i dostępność noclegów, właśnie podejście miejscowych, tubylców?
Jeśli chodzi o noclegi, to myślę, że w Czechach
było najgorzej.
Najgorzej, ponieważ miałem ze sobą list pielgrzyma tutaj z naszej kurii poznańskiej. I w tym liście było napisane, że po prostu jeśli ktoś mnie spotka, zobaczy, to że po prostu kuria będzie wdzięczna za pomoc mi w znalezieniu noclegu.
A w jakim języku to było napisane?
Po angielsku i po włosku. Był taki list w 2 językach napisanych. Ja z tym listem sobie wędrowałem. Gdy szedłem w Polsce i docierałem do kościołów czy klasztorów, to zazwyczaj mówiłem o tym, że mam taki list, czy jest szansa w tej parafii, w tym klasztorze się przespać. Praktycznie ani razu nikt mnie nie prosił o pokazanie tego listu, o pokazanie tego mojego potwierdzenia. Natomiast w Czechach ani nikt mnie też o to nie prosił, ani nikt nie chciał mnie przyjąć do siebie na nocleg. Po prostu w parafiach, w kościołach to nie robiło na nich żadnego wrażenia. Ja w Czechach spałem chyba 2 lub 3 razy w hotelu. Spałem raz w takim hostelu, które było prowadzone przez kościół, ale to było takie jakby komercyjne miejsce. spałem u takiej Polki, bardzo ciekawej pani Tereski w Czechach, która mnie po prostu wzięła do siebie z ulicy. No więc Czechy pod względem noclegów wspominam najgorzej.
Mm-hmm. A najlepiej Polskę, tak?
Najlepiej tak, Polska, no i Włochy, bo we Włoszech na szlaku Via Francigena naszło się na szlaku, który miał schroniska dla pielgrzymów, więc pod tym względem było łatwo.
Twoim celem był Rzym, a w Rzymie spotkałeś się z papieżem, tak?
Tak, tak, tak.
I tłumaczyłeś mu, że przyszedłeś pieszo?
Przed tym spotkaniem miałem rozmowę z prałatem papieskim i on mi powiedział, że mam sobie przygotować jakiś dialog, że jak papież do mnie podejdzie, że mu coś powiedział, ale że mam przygotować to najlepiej w języku hiszpańskim, bo papież jak ma dobry dzień, lub jak ma, przepraszam, jak ma zły dzień, to nie rozumie angielskiego. I żebym po prostu przygotował coś po hiszpańsku lub po włosku. Ja żadnego z tych języków nie znam, więc to było dla mnie dosyć duże wyzwanie. Mniej więcej pamiętałem trochę wymowę w języku hiszpańskim, no jak szliśmy do Santiago, to trochę tam się słów liznęło, plus Google tłumacz pomógł, więc wkułem na pamięć jak wierszyk to, co chcę powiedzieć papieżowi, no i gdy papież do mnie podszedł, chwyciłem go specjalnie dwiema dłońmi, żeby zdążyć wszystko mu powiedzieć, bo się obawiałem, że
żeby
on...
Ci nie uciekł.
Żeby mi nie uciekł, bo bałem się, że to będzie na takiej zasadzie, że papież tylko podejdzie, pobłogosławi i pójdzie dalej. Więc bałem się tego, dlatego dwie dłonie i jak po prostu... to, co w głowie miałem przygotowane, to wszystko mówiłem, jak z automatu.
Po hiszpańsku?
Tak, tak.
A dzisiaj jesteś w stanie to powtórzyć?
Nie, zdecydowanie nie.
A po polsku to co to było?
Powiedziałem, że do Ojca Świętego, że jestem pielgrzymem z Polski, że zawędrowałem do Rzymu właśnie z Polski.
Ale że pieszo?
Tak, że pieszo. I dla mnie była istotna rzecz w tej wiadomości do papieża, że ludzie, których spotykałem na trasie i inni pielgrzymi, kazali cię Ojcze Święty pozdrowić. I za tym się kryje bardzo zabawna historia, ponieważ ja przez te dwa miesiące idąc do Rzymu, ja nie wiedziałem, że ja się spotkam z papieżem. Wiedziałem, że pewni ludzie robią wszystko, żeby się z papieżem spotkać, ale nie miałem jakby decyzji żadnej. Więc ja się na nic nie nastawiałem, na nic nie nakręcałem. Uważałem, że idę do Rzymu, a co będzie później, to będzie. No i w trakcie tej wędrówki ludzie, wiedząc, że idę do Rzymu, lubili tak żartem do mnie rzucać, że słuchaj, Jędrek, to jak idziesz do Rzymu, to pozdrów od nas papieża. O, idziesz do Rzymu, pomachaj papieżowi od nas. Tak żartowali sobie ze mnie, nie? I jak już później się okazało, że faktycznie spotkam się z papieżem, to mówię, muszę pozdrowić papieża od tych ludzi. Więc dla mnie to było kluczowe w tej wypowiedzi.
Powiedz mi, czy możesz powiedzieć, że... taka wędrówka czegoś uczy, tak, że jest lekcją?
Dla mnie jest lekcją taką, że niewielu rzeczy teraz w życiu się boję. W sensie, że jak przychodzi jakaś trudność takiej codzienności, czy to w pracy, czy w życiu, nie wiem, rodzinnym, zawodowym, to czuję się mocniejszy, czuję mocniejszą psychikę przez to, że skoro dałem radę gdzieś w Hiszpanii iść 1000 kilometrów, czy dwa miesiące iść do Rzymu sam, czy będąc na Grenlandii bez zasięgu telefonii komórkowej, internetu, z całym jedzeniem z Polski zabranym na cały miesiąc wędrówki, no to skoro sobie tam rodziłem, tam przetrwałem, to co może mnie tutaj w domu, w Polsce zagiąć? Więc oczywiście nie jestem niezniszczalny i mam swoje słabości, ale czuję, że te trzy wyprawy mocno ukształtowały mój charakter, taką moją siłę mentalną.
Okej, ale ja mógłbym tobie też prawie że filozoficznie powiedzieć, że no życie to jednak nie jest to samo, co piesza wędrówka z punktu A do punktu B.
No niby tak. Taka wędrówka, no trochę jest jak życie, ponieważ...
A jednak, podejmuję
rękawice, podnoszę rękawice, próbujemy. Taka wędrówka jest trochę jak życie, ponieważ gdy się planuje wyprawę, to się wydaje, że idziemy do Santiago, że to jest cel, że Rzym jest celem. A później się okazuje, że to droga jest celem, że gdy wracam do domu, to nie rozmawiam o tym, co się działo w Santiago czy w Rzymie, tylko rozmawiam o tym wszystkim, co się działo w trakcie tej wędrówki, że to droga stała się celem, że ta droga jest po prostu jak codzienne życie i moim zdaniem to jest taka fajne porównanie wędrówki do życia. No my w życiu, tutaj naszym ziemskim, też mamy jakiś cel, ale każdego dnia nie rozmawiamy tylko o tym celu, tylko żyjemy tym dniem codziennym i to życie staje się tym poniekąd celem, a to, co będzie kiedyś w przyszłości, to się okaże jak jak już nas tutaj na tym świecie nie będzie, więc dla mnie wędrówka i życie są bardzo do siebie podobne.
Całkiem dobrze wybrnąłeś tak? z tego, ale powiedz mi jeszcze, no dobra, to ale jeszcze podejmę dyskusję, no bo jednak jak gdyby podczas takiej wędrówki zakres problemów, znaczy oczywiście spotykamy inne problemy niż w życiu, no ale jednak jest to zakres takich bardziej przewidywalnych przeszkód, doświadczeń, czy się mylę, niż w życiu.
Poszliśmy tak daleko, że... Podjąłem rękawicę i teraz muszę podołać. No wiadomo, że tak. No, planując taką wyprawę, możemy wiele rzeczy przewidzieć. Natomiast nie zawsze tak jest. Wrócę tutaj do Grenlandii, bo najłatwiej mi teraz przywołać jakiś przykład. Będąc na Grenlandii, no pewnego dnia zaskoczyłem się, bo szykowałem się tak bardzo do tej wyprawy, rozpisywałem w Excelu wszystko, co muszę na tą wyprawę zabrać, a nie przygotowałem jednej rzeczy ze sobą nie wziąłem. Nie wziąłem ze sobą taśmy, żadnej, ani kawałka taśmy, ani jednej rolki, a w trakcie wędrówki popsuły się sanki.
Ponieważ, taśmy klejącej.
Tak, taśmę klejącą, taśmę też izolacyjną, taśmę typu duct tape, ponieważ na szlaku skończył się śnieg. Ja przygotowując się do Grenlandii, wydawało mi się, że naszym największym problemem będzie jego ilość, że będzie go za dużo, że będziemy brnąć w tym śniegu, a się okazało, że był odcinek chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, że nie było śniegu i ciągnęliśmy sanki po kamieniach, po asfalcie, gdy już byliśmy przed miejscowością, przed Kangaroo Suwak i gdy docieramy do Kangaroo Suwak, rozbijamy się na lotnisku, okazuje się, że sanie są przedziurawione, wpadły tam kamienie, śnieg, po prostu nie nadają się w ogóle do drogi powrotnej. Ale na szczęście był Piotrek, który taką taśmę miał, więc mnie tą taśmą poratował. Ale gdybym był sam na tym szlaku, no to miałbym spory problem. Więc z jednej strony można się do takiego szlaku przygotować, ale z drugiej strony czasami się zdarzają sytuacje, no których się nie przewidziało.
No i oto doprowadziłeś mnie do takiej refleksji, że w życiu też nam czasem nagle zabraknie taśmy klejącej, którą można by skleić to, co się rozkleja, rozpada.
Czyli podołałem.
Pęka. No tak, 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 tak. Jędrzeju, no więc zrobiłeś trzy duże trasy. Dwie wspólnie z kimś, jedną sam. I tak jak uważasz, lepiej wędrować z kimś czy samotnie?
Myślę, że jedna i druga forma jest ciekawa. No, w pierwszej kolejności chyba bym wolał właśnie za każdym razem teraz pytać czy ludzi, znajomych, czy chcieliby pójść gdzieś ze mną, czy żony, ale gdyby się nagle okazało, że nie ma chętnych, to nie jest dla mnie problemem ponownie gdzieś ruszyć samemu.
Ale to nie na zasadzie szantażu. Nie idziecie ze mną, to idę sam.
Nie, oczywiście, że nie. Po prostu brak ludzi nie oznacza, że ja zrezygnuję ze swojego pomysłu.
A pomysły masz?
Czasami za dużo.
Czy zdradzisz nam swój kolejny pomysł?
No aktualnie z żoną Kamilą przygotowujemy się do podróży dookoła świata.
I to będzie już wspólny projekt.
Tak, wspólny taki duży projekt. Bo oczywiście...
Zapytałeś żonę i powiedziała tak, pojadę z
tobą. Tak, moja żona studiowała turystykę w Poznaniu, więc też jest zaprawioną tutaj miłośniczką podróży. Więc się świetnie dobraliśmy. Nie ma tak, że jeden drugiego musi do czegoś namawiać albo prosić o pozwolenie. No tylko jednego i drugiego ciągnie świat, więc też już z Kamilą dużo sami też razem wspólnie zobaczyliśmy, ale jeszcze nigdy nie byliśmy na takiej z prawdziwego zdarzenia wyprawie, a aktualnie właśnie taką wyprawę planujemy. Mamy kupionego busa Volkswagena T4 i aktualnie przerabiamy go w dom na kółkach i chcemy wyruszyć taką roczną lub ponadroczną podróż dookoła naszej planety.
Kiedy?
Myślę, że start może nastąpić w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
A tak teoretycznie, gdyby twoja żona Kamila powiedziała, nie pasuje mi to, a ty masz takie marzenie, to co robisz wtedy?
To jest zbyt abstrakcyjne pytanie, bo moja żona nigdy by tak nie powiedziała.
No dobra. Dobra odpowiedź. Czyli przygotowania trwają, samochód kupiony, dookoła świata to wam zajmie sporo czasu.
Tak, no tak jak wspomniałem, rok, półtora. Zobaczymy.
Czy to jest taki szczyt marzeń, jeżeli chodzi o marzenie podróżnika?
Chcę mi się śmiać teraz, jak słyszę to pytanie, bo do niedawna tak, do niedawna to pytanie, to, gdybym usłyszał to pytanie właśnie przed Grenlandią, to powiedział, że tak, że to jest szczyt moich marzeń, podróż dookoła świata. No, historia jak z jakiegoś filmu, więc tak, ale po Grenlandii to nie szczyt moich...
Patrzysz na księżyc.
Nie, księżyc nie, ale po wyprawie dookoła świata... Marzy mi się po prostu wznowienie takich wędrówek zimowych, zaplanowanie wielu takich podróży zimowych w różnych rejonach i chciałbym, takie moje wielkie marzenie, mam nadzieję, że niezbyt abstrakcyjne, że realne do zrobienia, to moim takim największym marzeniem jest zdobycie bieguna południowego. Chciałbym, żeby te liczne wyprawy zimowe zakończyło, zwieńczeniem tego była wyprawa na biegun południowy.
Czy my się tymczasem możemy umówić, że tuż przed wyprawą dookoła świata razem z żoną Kamilą tutaj przyjedziecie i opowiecie, jak jesteście przygotowani
bardzo
do
chętnie,
tej wyprawy?
Bardzo chętnie.
A powiedz mi tak na dzisiaj, na te 3 miesiące przed, to co uważasz za największe wyzwanie do takiego przygotowania się?
No chyba przygotowanie tego samochodu, żeby pełnił funkcję i sypialni, i kuchni, i łazienki, i no i środka transportu, więc to z pewnością jest największe wyzwanie, żeby to wszystko przygotować. Natomiast no już sama podróż poniekąd jest podobna do tych poprzednich moich wypraw. Wiadomo, że tamte były piesze, tu będzie podróż taka motoryzacyjna, no ale pewne rzeczy są podobne, bo trzeba przygotować czy to sprzęt, czy jedzenie, czy rozplanować trasę, noclegi, więc to jest poniekąd podobne. Natomiast to przygotowanie samochodu moim zdaniem jest największym naszym wyzwaniem.
No i chyba trzeba wkalkulować, że to auto się może psuć w różnych miejscach świata.
Miejmy nadzieję, że takich
ustaleń jedzie jak najmniej. Nie życzę tego, ale po prostu tak. No, zimna kalkulacja taka.
Tak. Z tym też trzeba się liczyć.
Pytanie może niedyskretne, ale szukacie sponsorów, czy po prostu to sami we własnym zakresie będziecie
Szukamy aktualnie też partnerów naszej wyprawy. Ale też na tą wyprawę większość środków, które na tą wyprawę planujemy, ten nasz budżet, to są dzięki pracy na Islandii. Spędziliśmy łącznie już z żoną blisko, no około 11 miesięcy na Islandii. W zeszłym roku ponad 3 miesiące, w tym roku ponad 7. Pracując w hotelarstwie, w restauracji. I dzięki tej pracy sezonowej na Islandii, no większość budżetu mamy, zdecydowaną większość budżetu mamy, ale no ta współpraca z partnerami też z pewnością będzie.
Ja to Państwu teraz zdradzę, że myśmy się na tę rozmowę umówili naprawdę kilka miesięcy temu. Ja sobie wpisałem do kalendarza ten październik, bo właśnie Jędrzej, kiedy się do niego odezwałem na Facebooku, no właśnie powiedział, dopiero zaczynamy pobyt na Islandii, z powrotem będziemy no właśnie jesienią. Także stąd dopiero dzisiaj rozmawiamy o pewnych historiach, które czekały po prostu na takie opowiedzenie, przynajmniej tutaj u nas w Radiu Poznań. No to co? Będę Wam życzył dobrych przygotowań. Jeszcze nie życzę udanej wyprawy, bo to zrobimy osobno. A w takim razie na koniec poproszę Cię, żebyś powiedział, czym Twoim zdaniem jest podróż?
Dobre pytanie.
Ale już nie porównuj do życia, bo to już
no tak, było. To jest zbyt głęboko, zbyt późna pora, żeby...
Nie, no to już omówiliśmy, nie?
To po pierwsze to omówiliśmy, po drugie już jest późno. Czym jest podróż dla mnie, czy ogólnie?
Dla Ciebie, tak, podróż.
Dla mnie
podróż... Jak ją definiujesz, podróż? Jakbyś miał dzieciom z przedszkola powiedzieć.
Dla mnie podróż...
Dlaczego powiedziałem, że tu trzeba teraz prostych słów użyć?
Tak. No dla mnie podróż przede wszystkim jest no całym sensem życia. Teraz jak jesteśmy w domu od 2-3 tygodni, to ciężko nam usiedzieć już na miejscu. Już byśmy chcieli gdzieś znów pojechać. Mimo, że byliśmy 7 miesięcy w pięknym miejscu, w pięknym kraju, to znów nas gdzieś ciągnie, że dla nas już... No ta podróż, dla niektórych to jest może tylko urlop w czasy, chwila jakiejś krótkiej rozrywki. Dla niektórych jest to praca, no dla nas poniekąd też jest to praca, poniekąd po prostu sens życia, spełnienie marzenia. Więc tak. Dla nas to już jest na ten moment sens życia, że bez tego ciężko by było się odnaleźć na nowo.
powiedział, podsumowując swoją pasję, Jędrzej Józefowicz. Dziękuję Tobie za wizytę w studio.
Dziękuję za zaproszenie.
Życzę powodzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Audycję zrealizował Jarosław Pachczyński, a poprowadził Rafał Regulski. Dobrej, spokojnej nocy. Oby się Państwu przyśniły piękne podróże, które potem oby można było zrealizować. Dobranoc.